Niech Pan obdarzy Was pokojem. Drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. Tutaj brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zachęcam, zapraszam do zatrzymania się w ten poniedziałkowy wieczór nad Słowem Bożym, które wczoraj usłyszeliśmy. Głos Boga, który po długim okresie rozłąki wraca do swojej ukochanej Jerozolimy. Po kilkudziesięciu latach niewoli w Babilonii, Cyrus rozmontował potężne imperium babilońskie i uwolnił jego zakładników. Izrael mógł wrócić do swojego kraju i do swojego Boga. Czego jednak mieli się spodziewać? Czy na progu ich własnego domu nie spotka ich wciąż zagniewany i surowy Pan? Czy dla niego Jerozolima pozostanie porzuconą i spustoszoną, bo przecież doświadczyli tej surowości Boga, który uznał za dobre dla nich, by zostali deportowani do niewoli babilońskiej. Ale teraz pozwala im wracać. Jakiego spotkają Boga w Jerozolimie? Czy dadzą radę ją odbudować? Nie umilknę, nie spocznę, mówi Pan. Każdy, kto przeżywa bądź przeżył miłość, wie, jak wygląda powrót ukochanej osoby. Bóg bez wymówek i bez osądzania szeroko otwiera ramiona dla swojego powracającego ludu, dla swojej powracającej ukochanej. Na widok wracającej do niego Jerozolimy wręcz nie może powstrzymać okrzyku radości. Nie spocznie, dopóki sprawiedliwość Jerozolimy nie zajaśnieje i jej zbawienie nie zabłyśnie jak pochodnia. Innymi słowy, chcę, aby jak przy spotkaniu z ukochanym zaczęła promienieć, przestała się wstydzić, a zaczęła cieszyć się tym, że znów są razem. Sprawiedliwość oznacza relacje z Bogiem i przemierze z Nim. Bóg odnawia je i chce, aby Jerozolima Nim promieniowała, bo Jego miłość jest nieodwołalna. Piękne są te określenia, nazwą Cię inaczej. Nie będą mówić porzucona, spustoszona, nazwą Cię moje w niej upodobanie, poślubiona. On daje jej powracającej nowe imię. Tak zakochani nazywają się ciągle na nowo sobie tylko znanymi imionami. Moje w niej upodobanie. W jego ręku ona stanie się koroną piękności i królewskim diademem. Będzie jego zdobą, czysta, piękna i pełna godności. Obrazy te mogą nawiązywać do ceremonii zaślubin na Bliskim Wschodzie, gdzie małżonkowie zakładali sobie nawzajem na głowy ozdoby i zasiadali na tronie, dając w ten sposób do zrozumienia, że w ich życiu króluje miłość. Bóg obiecuje swojej ukochanej, że nigdy nie będzie się musiała czuć opuszczoną. On będzie przy niej zawsze jak wierny mąż. On będzie radością jego życia. Ona będzie radością jego życia. W ten sposób wiecznie zakochany Bóg odnajduje znów swoją miłość. I tak po raz kolejny Pan Bóg pokazuje swoją wierność mimo niewierności swego ludu. I tak też dzieje się wobec nas. Bóg ciągle pokazuje swoją wierność mimo naszej niewierności. Jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi, mówi Pan. Nazwał Cię moje w niej upodobanie. Te słowa skierowane do ludu, który wraca z niewoli babilońskiej, są również skierowane do nas. Często może wracając do Boga, mając świadomość naszego odejścia, grzeszności, zastanawiamy się, w jaki sposób zareaguje Pan. A to dzisiejsze czytanie, które wprowadza nas też w ten kontekst zaślubin, pokazuje tą radość Boga, który czeka na swoją oblubienicę i mówi: nie spocznę, aż uczynię ją piękną.
Pokój i dobro. Radio Ein Karim.
zatrzymujemy się tego wieczoru nad czytaniami, które nad Słowem Bożym, które usłyszeliśmy wczoraj. Krok po kroku. Przed chwilą słuchaliśmy księgi proroka Izajasza, kiedy Izraelici wracają z niewoli egipskiej, z niewoli babilońskiej i słyszą te słowa, które są pełne pociechy, że Bóg czeka, że nie będą mówić o tym ludzie porzucona, spustoszona, ale poślubiona, moje w niej upodobanie. A w drugim czytaniu usłyszeliśmy o różnych darach łaski, jakie Bóg rozlewa we wspólnocie. Kiedy Paweł pisze do Koryntian, którzy są młodą wspólnotą, przeżywają różne trudności, tłumaczy im i również nam. Różne są dary łaski, bracia, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Różne są dary łaski, posługiwania, działania. Święty Paweł to jeden z pierwszych teologów Nowego Testamentu, który kładzie podwaliny pod naukę o Duchu Świętym. Jej zręby znajdujemy właśnie w tym liście do Koryntian oraz w liście do Rzymian. Z nauczania Pawła przebijają trzy zasadnicze prawdy o trzeciej osobie Trójcy. Duch Święty to dawca nowego życia. Po pierwsze, bez Ducha nie można sobie wyobrazić nowego życia w Chrystusie. On uzdania chrześcijanina do wyznawania wiary. On mieszka w nas i czyni z nas własność Boga. Prowadzi nas i przekonuje, że jesteśmy synami Bożymi. Modli się w nas. Współdziała we wszystkim dla naszego dobra i ostatecznie prowadzi do zbawienia. On także inspiruje nasze dobre uczynki. Chrześcijaństwo to nie pieczołowite spełnianie dobrych uczynków, lecz cierpliwe otwieranie się na moc Ducha, który daje siłę do pełnienia dobra i przemienia nasze życie. Duch Święty, dawca nowego życia. Duch Święty dla Kościoła. Paweł przypomina zasadniczą prawdę. Duch Święty i jego dary nie są prywatną własnością wierzącego. Mają łączyć, a nie dzielić, budować, a nie niszczyć, jako narzędzie ludzkiego egoizmu. Ich celem jest wspólne dobro, budowanie jedności Kościoła, który Paweł nazywa ciałem Jezusa. Apostoł podkreśla to, zestawiając dary Ducha w pary. Słowu mądrości odpowiada słowo poznania. Poznania wierze odpowiadać mogą różne rodzaje uzdrowień duchowych i fizycznych, a darowi języków odpowiada tłumaczenie języków. Dar mądrości słowa, umiejętność poznawania. Słowo mądrości to dla Pawła Ewangelia Krzyża. Słowo poznania, umiejętność poznawania to z kolei zdolność odczytania jej głębi w głoszeniu i nauczaniu oraz odniesieniu jej do własnego życia. W podobny sposób czytał tę parę Augustyn, widząc w niej teoretyczne, intelektualne przenikanie prawd Bożych i ich praktyczne, życiowe poznawanie. A inny z ojców Kościoła, Tertulian, twierdził, że słowo mądrości i poznania wiąże się ściśle z Ewangelią, zaś Orygenes podkreślał, że Paweł umieścił je na początku listu dla podkreślenia wyższości przepowiadania nad cudami. Dar mądrości, umiejętności, poznawania. Dary dla Kościoła, dary dla budowania. nie dla własnej chwały. Wreszcie wiara, dzieła mocy i proroctwa. Wiara to dar konieczny do tego, aby doświadczyć uzdrowienia na różnych poziomach, o jakich może tu myśleć Paweł. Zarówno tym poziomie fizycznym, duchowym, emocjonalnym. A dalej Paweł wymienia dzieła mocy, cuda, które oznaczać mogą akty zwycięstwa nad siłami zła i śmierci. Takie jak egzorcyzmy, wskrzeszenia, uzdrowienia i wszystko, co przyczynia się do głoszenia mocy Ewangelii. Proroctwo związane z nim, rozeznawanie duchów oraz dar języków i ich tłumaczenie wiążą się z pouczeniem wspólnoty i prowadzeniem jej drogami Bożego Ducha. Większość komentatorów od czasów starożytnych, przez średniowiecze, przez Tomasza z Akwinu, aż po dziś, podkreśla jedność darów ducha. Żaden z darów nie jest lepszy od innego. I tylko razem służą one budowaniu ciała Chrystusa, którym jest Kościół. To na tym też polega synodalność Kościoła, w sensie wzajemne wsłuchiwanie się, by zobaczyć, jak wiele darów Bóg daje różnym członkom Kościoła. Inne daje biskupowi, inne papieżowi, inne prezbiterowi czy proboszczowi, inne matce, inne ojcu, inne dzieciom, inne młodzieży. Różne są dary łaski, ale wszystkie są potrzebne dla budowania Kościoła, dla budowania wspólnoty. Również w małżeństwie przecież różne są dary łaski męża i żony. Różne są dary łaski ojca i matki. A jak bardzo są komplementarne, jak bardzo są potrzebne, by ta rodzina w jedności, chociaż różnorodności, mogła być ubogacona, wzrastać, a jednocześnie trwać. Duch Święty, który przynosi dar wiary, nadziei, miłości. Duch Święty, który daje różne dary, by budować zarówno wspólnotę Kościoła, jak i tą wspólnotę rodzinną, małżeńską, przychodzi z mocą. Różne są dary łaski, różne rodzaje posługiwania, różne są wreszcie działania, ale w tym wszystkim jest jeden Bóg. Małżeństwo jest tym obrazem jedności Boga Trójjedynego i ma być w tej jedności obrazem Boga, który kocha, przebacza, jest wierny. Warto odkrywać osoby Ducha Świętego, ciągle ucząc się przyjmować dary dla budowania zarówno Kościoła, jak i tych wspólnot, w których Pan Bóg nas dzisiaj postawił.
Pokój i dobro. Radio Ein Karim.
Trwamy w wieczornym rozważaniu Słowa Bożego, które usłyszeliśmy w niedzielę. Ono zawsze jest kierunkowskazem dla nas, pewnym światłem na cały tydzień. Ewangelia, którą usłyszeliśmy, to Ewangelia o Kanie Galilejskiej. Znana i lubiana przez nas mocno. Kiedy Jezus przemienia wodę w wino. Ale chciałbym zatrzymać się na tych kilku aspektach, szczególnie tym ostatnim, że ewangelista zaznacza, taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Ewangelia Jana napisana jest właśnie po to, byśmy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Te wszystkie znaki, bo tak je nazywa święty Jan w swojej Ewangelii, nawet nie cuda, ale znaki, są po to, by objawiały, byśmy widzieli w nich Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Na czym polega znak, który uczniowie otrzymują w Kanie? Zbliża się czas. Jezus zapewne udaje się do Kany na zaproszenie bliskich, rodziny albo sąsiadów. Może ktoś z pary młodej, która go zaprosiła, należy do bliższej już lub dalszej rodziny jego matki, Maryi. Ona udała się tam pierwsza. Jej syn nie stroni od wesela, chce dzielić radość młodej pary. Udając się tam, ma zapewne jeszcze inny plan. Trzeci dzień, o którym mówi Jan, to według niektórych dzień od chrztu Jezusa lub, jak twierdzi większość, dzień od powołania Filipa i Natanaela. Liczba ta nosi w sobie symboliczne znaczenie nawiązujące do dzieła Chrystusa i jego zmartwychwstania, które trudno pominąć. Jezus przybywa, aby objawić się jako Syn Boży. Trzeciego dnia w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do niego: nie mają wina. Na weselu w Kanie dochodzi do sytuacji kryzysowej. Pierwsza zauważa ją Maryja, dając znać synowi: nie mają już wina. Brak wina na zaślubinach mógł sprawić, że cała uroczystość legnie w gruzach. Jezus może temu zaradzić, może uratować radość nowożeńców. Według niektórych Maryja prosi, aby Jezus zażegnał kryzysową sytuację lub daje mu po prostu o niej znać. Ta odpowiedź może dziwić: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Co można by przetłumaczyć dokładnie? Cóż mnie i tobie? Pewien dysonans, niezgoda, niezrozumienie. Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Ale wielu tłumaczy to w ten sposób, że Jezus podkreśla, że nie jest tutaj po to, by zaradzać potrzebom stołu, braku wina, ale pyta, czy stawia pytanie: czy i ty rozpoznajesz jak ja, że już nadeszła godzina moja? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Czy to jest czas, kiedy mam się objawić? Właśnie w ten sposób. Czy ten znak będzie przyjęty? Przez wino wydaje się, że Maryja rozumiała to, czego w tej chwili potrzeba było nowożeńcom. Jezus rozumiał znacznie więcej. W Starym Testamencie, w Ewangeliach, w połączeniu z obrazem małżeńskim, wino symbolizuje miłość. Przymierze, a u Jana słowo Jezusa i jego Ewangelię. Jezus zapraszał swą matkę do wejścia w jego sposób myślenia. Oto nadeszła jego godzina. Teraz zacznie objawiać miłość Boga wobec ludzi. Godzina w Ewangelii Jana oznacza w sposób szczególny czas zbawienia, czas męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa, czas jego uwielbienia i objawiania się światu. Jezus będzie mówił, że na tą godzinę przyszedł, aby dać swoje życie. Ten czas właśnie się rozpoczyna. Od tej chwili Jezus zaczyna odgrywać dominującą rolę na weselu w Kanie. W tej historii zadziwiające jest, że właściwie pomija się bohaterów, pannę i pana młodego. Tyle, że panem młodym jest Jezus. Mamy też stągwie kamienne, które w symbolice biblijnej oznaczają, tak jak wino symbolizuje radość nowego życia, miłości Boga i słowa Jezusa, tak stągwie są tu symbolem starego prawa, symbolem życia pustego, bez autentycznej miłości. Kamień oznacza, że skostniało ono i nie daje już ludziom życia ani radości. A liczba 6, że 6 stągwi kamiennych, oznacza niedoskonałość. Woda wypełniająca stągwie jest mętna i brudna jak ludzkie życie, gdy brak w nim miłości Boga. I cud przemiany. Jezus przemienia około 500 litrów mętnej wody w 500 litrów najlepszego wina. Starosta weselny dziwi się, że tak dobre wino zostało zachowane na koniec. Powinien lepiej orientować się w tym, co wydarzyło się w Kanie. Miał przecież czuwać nad przebiegiem zaślubin. Podobnie zdezorientowany musiał być pan młody. Jak wspomnieliśmy, nie ma wzmianki o pannie młodej. Zadziwiające. To sugeruje, że w Kanie nie odbyło się zwykłe wesele. Kto inny odegrał tu rolę pana młodego i panny młodej? Prawdziwym panem młodym w Kanie był Jezus. Przyszedł tam po to, aby objawić miłość Ojca do nas. Starostą weselnym odpowiedzialną za zaślubiny i pomyślny przebieg uroczystości okazuje się być Maryja. Równocześnie według ojców Kościoła jest ona symbolem Kościoła i nowej Ewy. Naprzeciw niej staje Jezus, Pan Młody, nowy Adam. Kogo zaślubia? Swój Kościół i każdego z nas. Wskazują na to wzmianki o sługach, którzy towarzyszą cudowi, oraz obecność Matki i apostołów. W Jezusie wypełniają się mesjańskie zapowiedzi zaślubin Boga z Jerozolimą, która w Nowym Testamencie zamienia się w symbol Kościoła. Kana Galilejska, z miejscowości, gdzie odbyło się najsłynniejsze wesele w historii, staje się miejscem w historii Twojego zbawienia. Jezus poślubia swój Kościół, poślubia Ciebie. Każdy z nas wszystkich jest jedyny, wybrany i ukochany. I Maryja, niezwykły świadek na ślubie, wciąż powtarza: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Nie bójmy się tego oblubieńca, którym jest Chrystus. Nie bójmy się szukać Jego woli i pełnić ją. Jak Maryja, która mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Bo wtedy ta nasza zwyczajna codzienność zostanie przemieniona w wyborne wino miłości, radości i szczęścia. I już tutaj, nie kiedyś tam w niebie, ale już tutaj będziemy mogli smakować i radować się, odkrywając tą Bożą bliskość, obecność, Jego interwencję, i rzeczywiście z całą ufnością będziemy mogli wołać, tak jak uczy nas Chrystus: Abba Ojcze, w mocy Ducha, powierzając całe nasze życie i błogosławiąc za wszystko, co nam daje. Niech Pan obdarzy was pokojem, drodzy radiosłuchacze. Do usłyszenia za tydzień, w poniedziałek, na kolejnym rozważaniu biblijnym Ewangelii z niedzieli. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomiennej Czarnej.